Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Renata Makarewicz, wykładowca akademicki i specjalistka od dysleksji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dysleksja to jest pojęcie, które jest w większości nam znane, ale ty, jak zaczynałaś swoją pracę nad dysleksją, to były te czasy, kiedy nie było to zbyt takie popularne, nie wysyłało się dzieci, czy nawet młodzieży na tego typu badania, żeby sprawdzić, gdzie tak naprawdę jest problem. Co się dzieje, że niektórzy po prostu nie kumają ortografii?
Nie, badania to już były. Mhm. Natomiast były mało popularne. Ja się zetknęłam z problemem jako nauczycielka polskiego. Po prostu miałam uczniów, którzy w wypowiedziach ustnych i w takiej aktywności na lekcji byli świetni, natomiast nie radzili sobie z lekturami i pisali słabo. I któregoś dnia, taka już zniechęcona, poszłam do pedagog szkolnej naszej, Joli Sztomberskiej. I mówię: Jolka, no takie, tu w ogóle taka sytuacja, no. A ona mówi: to wiesz, to on na pewno ma dysleksję. I ja nie wiedziałam, co to jest. Byłam już czynną nauczycielką wtedy. I pierwszą książkę dostałam od Joli. Przeczytałam, myślę, to. No tak, i wtedy zaczęłam wymyślać jakieś swoje sposoby na pracę z tymi młodymi ludźmi. A w którymś momencie pomyślałam, że może szkoda tych moich pomysłów. zaproponowałam, że będę badała język osób z dysleksją. Moją pracę doktorską poprowadził pan profesor Zygmunt Saloni. Praca jest ze składni języka polskiego. Zatem można by powiedzieć, że jako językoznawca jestem składniowcem. Językoznawcy wiedzą, co mówię. To dużo znaczy. Natomiast materiałem do badań były wypowiedzi pisemne dzieci szóstej klasy. I wyszły ciekawe rzeczy z tych badań, bo problem był istotny. Okazało się, że nie tyle źle piszą, co nie radzą sobie ze znakami graficznymi, to znaczy nie przestankują na przykład prawidłowo. Czyli nie wiedzą, gdzie kropkę postawić, gdzie formalnie wielką literą zacząć zdanie. Natomiast jak badałam struktury składniowe, to okazało się, że one są zgodne z tym, czego oczekujemy od fraz składniowych. I dzięki temu, poprzez taką interpolację, udało się odszukać te struktury składniowe. No i powierzchniowo to jest niespójne, a wewnętrznie jest spójne.
Jak studiowałaś, to wiedziałaś, że będziesz uczyć? Czy czasami jakby startujemy z taką inną ideą, zwłaszcza poloniści, że będą na przykład pisać książki, powieści i w ogóle tego typu rzeczy?
Ja chciałam uczyć. Od 15 roku życia wiedziałam, że chcę być nauczycielką. I ciągle myślę, że z przyjemnością uczę. Więc wybrałam polonistykę i teraz opowiadam o tym moim studentom, ponieważ dwukrotnie nie dostałam się na Uniwersytet Gdański. Za pierwszym razem to oczywiście w kategoriach tragedii wielkiej, że się nie dostałam. Ostatecznie polonistykę ukończyłam tutaj na WSP w Olsztynie. No i rozpoczęłam pracę marzeń. Zaczęłam pracę wcześniej, bo kiedy się nie dostałam na studia, to był taki czas, że zatrudniano od razu po maturze i wysyłano na rozmaite kursy, takie dwuletnie studium nauczycielskie. Więc dość szybko poszłam do pracy, po maturze właśnie, a studia ukończyłam w trybie niestacjonarnym, jak dzisiaj mówimy, a wtedy mówiło się, że byłam zaoczna.
Tak naprawdę ten zawód nauczyciela, mówi się o tym powszechnie, nie jest do końca takim szanowanym zawodem. Ja jestem nauczycielką i często w szkole spotykam się z takimi pytaniami, dlaczego zostałam nauczycielem, czy nie było nic ciekawszego do roboty. I ja powiedziałam, że ja bardzo lubię tą pracę. Nie wiem, czemu miałoby być to takie straszne, ale faktycznie dzieci nie lubią szkoły i im się wydaje, że my wszyscy tam po prostu jesteśmy za karę. Tak do tego podchodzę.
bo szkoła jako system tak skonstruowany jak dzisiaj postrzegany jest jako instytucja opresyjna. Z przykrością o tym mówię. To znaczy poprzez ten system takiego motywowania zewnętrznego, nagradzania i karania, zabijamy ciekawość świata. W związku z czym uczniowie od wielu lat już to obserwuję, a teraz także na studiach, uczą się dla stopnia, a nie po to, żeby wiedzieć. To fatalne jest.
To no, prawda. Są takie klasy eksperymentalne bez ocen.
Tak, całe szkoły już.
My mamy jedną taką klasę i ja widzę ogromną różnicę. Tym bardziej, że ja uczę plastyki, więc to jest taki przedmiot, gdzie ja tam nie mogę za bardzo wywierać presji, no bo bez sensu też. Ale oni inaczej pracują. Oni nie pracują dla oceny. Oni pracują, bo im się chce, bo lubią, bo mają pomysł. I faktycznie ja uważam, że w ogóle na przykład niektóre przedmioty nie powinny być oceniane.
A dlaczego tylko niektóre?
Bo byłoby zdrowiej. Dlatego, żeby ludzi przyzwyczaić. Bo ja mam wrażenie też, że rodzice wychowani w tym systemie, tak samo jak dziadkowie i tak dalej, z pokolenia na pokolenie, my lubimy te same rzeczy, które znamy, nawet jeżeli one są właśnie opresyjne, to jednak to jest coś, w czym się wychowaliśmy, lubimy jednak przywiązanie do tradycji. I każde nowości, które burzą jakiś stary system, powodują, że my się czujemy niepewnie. I chyba tutaj jest ten problem, że każdy gdzieś tam trzyma się tych starych schematów. Ale ty właśnie, jak zaczęłaś pracować z dziećmi z dysleksją, mówisz, że próbowałaś szukać jakichś nowych rozwiązań. To było właśnie takie trochę, taka walka z wiatrakami trochę, czy...
Nie, dlatego, że właśnie kierowana przez Jolę Sztomberską odsyłałam najpierw je do poradni pedagogiczno-psychologicznej, żeby sprawdzić, co jest przyczyną niepowodzeń, bo już wtedy miałam takie przekonanie, że nie umiem i nie powinnam sama stawiać takiej diagnozy, że potrzebne są te badania specjalistyczne. To diagnozowanie często trwa cały dzień. Dziecko jest, nie powiem, że sprawdzane, bo to jest złe, natomiast jest obserwowane w różnych swoich aktywnościach i zespół pedagog, psycholog, czasem jeszcze logopeda, opiniują, co jest przyczyną trudności. I jeśli potwierdza się, że symptomy wskazują na trudności o charakterze dyslektycznym, no to tak się to opiniuje. Więc ja wiedziałam, że te osoby, które już mają opinię, wymagają specjalnych metod. I one były zawarte także w tych opiniach, bo tam są wskazówki dla szkoły. Zupełnie inną kwestią jest to, że te opinie pisane są hermetycznym językiem i trzeba przebrnąć przez tę terminologię specjalistyczną. Robię to teraz na zajęciach z logopedami, bo mam zajęcia z dysleksji. Właściwie nie wiadomo, kto powinien w szkole prowadzić taką terapię z dziećmi. Chcielibyśmy, żeby to był pedagog, ale musiałby mieć rzeczywiście także przygotowanie także w tym zakresie. Ciągle mówimy o skali zjawiska, że to jest 10-15% populacji, ale ostatnie takie duże badania robiła profesor Marta Bogdanowicz w latach 90. To dawno. Nie ma nowych badań. Moglibyśmy wnioskować na podstawie tego, jak w związku z zewnętrznym egzaminowaniem uczniowie przedstawiają opinie i uzyskują takie dostosowania podczas egzaminu. Na tej podstawie moglibyśmy to wnioskować, ale to nie będzie pełny obraz, bo nie wszyscy chcą pokazywać te opinie.
To o dysleksji jeszcze porozmawiamy sobie w kolejnym wejściu i za chwilę wrócimy.